moja natura wymaga wzruszeń estetycznych. Na to, żebym ja mogła znosić los ze wszystkimi jego ciosami, komplikacjami, ja muszę mieć pewną sumę doznań przyjemnych, a te dla mnie są przede wszystkim wzruszeniami estetycznymi. Więc tutaj, jak ja schodzę rano na dół, z góry, gdzie sypiamy, mąż tam ma swój pokój, ja mam swój pokój, stamtąd są bardzo piękne widoki, te wnętrza są też bardzo ładne, więc od razu jak się budzę, już mam to niesłychanie przyjemne otoczenie i schodzę na dół, żeby obejść wszystkie pokoje, dlatego że ten dom dla mnie jest jak żywa istota. Ja muszę się z nim co rano przywitać. Ja wieczorem muszę zejść na dół, żeby zaciągnąć firanki, żeby mu powiedzieć dobranoc. I w ten czas dopiero czuję, że ja jestem częścią tego domu, a ten dom jest częścią mojego życia.
Kiedyśmy się zaręczyli z moją żoną, ona powiedziała, chciałaby mieć dom. Ja powiedziałem, będziesz miała dom. Naturalnie zobowiązania pisemnego nie udzieliłem, będąc w owym czasie adwokatem, prawie co ostrożnym na wszelki wypadek, ale starałem się w miarę możliwości te zobowiązanie wykonać.
Moja pomoc nastąpiła dopiero później, po zbudowaniu tego domu. Natomiast w ten czas, kiedy był plan tego domu, kiedy już architekt Siciński się zabrał do realizacji tego młodzieńczego naszego marzenia, ten dom wydawał mi się ponad nasze siły. Ja czułam, że ten dom wnosi jakiś cały świat problemów. Dlaczego? Ja należę do rodziny, którą historia wyrzucała poza orbitę Polski. Zarówno mój pradziad, jak różni inni antenaci brali udział w tych wszystkich wypadkach historycznych, które Polaków poza Polskę wyrzucały. Wobec tego dom stał się właśnie tym jakimś upragnionym mirażem. A jak to realnie wyglądało w moim życiu? No ja byłam bardzo małym dzieckiem, kiedy rodzice właśnie z emigracji przymusowej z Rosji wrócili do Warszawy. Ja już nauczyłam się wszystkich dziecinnych umiejętności i potem chodziłam do szkół w Warszawie. Ale to wszystko były już mieszkania lokatorskie. To nie były domy, to nie były dwory wiejskie, to nie były chaty, to były mieszkania miejskie. Tym niemniej poczucie domu, zakorzenienia w tym mieszkaniu były czymś niesłychanie istotnym, namacalnym. Owszem, płaciło się czynsz, wiadomo było, że to nie jest nasz dom, ale to jednak mówiło się, wracam do domu, wyjeżdżamy z domu, to jest dom. Dlatego, że cała atmosfera życia była tego rodzaju, że była jakaś hierarchia zdarzeń i zdarzeniem numer jeden była rodzina. Było to, że jak się wraca do domu, to tak jak Anglicy mówią, my home is my castle, mój dom jest moim zamkiem, czuło się, że się jest w jakiejś obronnej twierdzy, nikt nie ma tutaj wstępu, jeżeli nie jest dobrze widzianym gościem.
Jak ja pamiętam rodzinę u siebie w domu, nas było sześcioro. Nie byliśmy żadnymi bogatymi ludźmi, ale byliśmy ludźmi, którzy mogli utrzymać te sześcioro dzieci. I tam atmosfera, naturalnie nie mogę powiedzieć, żeby była zawsze wspaniała, bo w każdej rodzinie są rozmaite tarcia i nieporozumienia. Moja siostra, zbiwszy lustro, obwiniała mnie o to, a ja znowuż broniłem się jak mogłem. Więc to naturalnie rodzinne te nieporozumienia. Ale był przed nami wszystkimi wtedy cel bardzo wyraźny. Cała Polska tym prawie celem żyła. Może przesadzam w powiedzeniu cała, ale w każdym razie żyła. Zbliżały się wypadki światowe. W tych wypadkach światowych cała ta nasza rodzina przyjmowała udział bez ojca, który już wtedy nie żył. I wszyscy niby cośmy mogli to robili, żeby państwo polskie jako jednostka niezależna powstało i mogło prowadzić normalne życie.
Jako dom nas wszystkich, prawda?
Tak,
dom rodzinny wszystkich Polaków.
Tak, więc pod wpływem matki przyjmowałem duży udział w organizacjach młodzieży, które wtedy były bardzo rozwinięte w walce o szkołę polską. Będąc w drugiej klasie i byłem jednym z organizatorów strajku wtedy szkolnego, w tejże szkole, to handlówka była tak zwana wtedy w Lublinie. Lublin należał do Imperium Rosyjskiego, prawda? No i język rosyjski obowiązywał w szkole.
A myśmy chcieli mieć... Kongresówka, tak zwana kongresówka.
No tak, kongresówkę. Tak. Więc myśmy chcieli mieć z językiem wykładowym polski. Jej ojciec też przyjmował w tym udział jako już nauczyciel i cała Polska wtedy była wspaniale zorganizowana w walce o tę szkołę. I
doprowadzi... Szkołę polską.
No, szkołę polską, ciągle
z
mówię.
Językiem wykładowym.
Marysiu, nie przerywaj.
Proszę bardzo.
Otóż, więc domy były w większości nastawione bardzo pozytywnie do walki o szkołę polską. Przynajmniej w tym środowisku, w którym ja się obracałem, to była powszechna zasada. Ta walka była prowadzona dosyć ostro. Ja sam osobiście przyjmowałem w Lublinie udział w obiciu takiego profesora, Belczyk się nazywał, który, prawda, chciał wykładów w języku rosyjskim. Jednym słowem, myśmy byli dosyć aktywni, chłopaki i dziewczyny.
Także dziewczyny też.
Dziewczyny też. Potem, kiedy przyszła już niby wojna pierwsza światowa, no to z tego szeregu wyrosło bardzo dużo ludzi niezmiernie aktywnych. Mnie się zdaje, że istotnym problemem jest atmosfera psychiczna, w jakiej się ludzie znajdują.
Do tego samopoczucia niesłychanie się przyczyniało stanowisko matki. Więc matka była całkowicie pochłonięta domem, pracą w domu, upiększaniem domu, jak najsmaczniejszym przyrządzaniem potraw. W mojej bezpośredniej rodzinie rodzicielskiej było wprawdzie czworo dzieci, ale dwoje umarło jeszcze zanim ja się urodziłam, także został tylko najstarszy brat i ja, więc to nie była liczna rodzina, ale tym niemniej zainteresowanie matki atmosferą tego domu, wychowaniem tych dzieci było przemożne.
Pamiętam, ja jako dziecko byłem ciągle osłuchiwany z literaturą. Czytano mi te rozmaite rzeczy, specjalnie Mickiewicz, prawda, pan
te
Tadeusz.
Typowe wieczory pod lampą, które teraz zupełnie zanikły, kiedy ojciec czy matka
siedzieliśmy
przy stole czytali
Sienkiewicza całego naturalnie. Czytało się Krzyżaków, nie Krzyżaków po kolei. Tych czasów pamiętam rozmaite powieści, jeszcze dodawane do Przyjaciela dzieci, Wieczorów rodzinnych, taka powieść, która mnie fascynowała, Szerszenie. Była, nie pamiętam już czyje, ale tam
chyba
się działy rozmaite nadprzyrodzone rzeczy, co naturalnie młodzieńczy umysł pociąga bardziej. Sam byłem zajęty sprawą Indian bardzo mocno, bo wtedy to było w modzie, że studbacy kupowali sobie indyjskie opowieści, ja to robiłem.
Tutaj znowu muszę powiedzieć, że może nasza rodzina i nasz dom nie był typowy. Matka moja była muzyczką. To już jest sekret Poliszynela. Wszyscy o tym wiedzą, że charakter róży w cudzoziemce, nie powiem, że okoliczności życiowe, ale charakter róży był wzorowany na mojej matce. A więc nasz dom był nawiedzany przez demony. Tym demonem w naszym domu była muzyka. Dlatego nazywam go w taki sposób dramatyczny demonem, że ta egzaltowana miłość mojej matki do muzyki stwarzała wielkie problemy. Mój ojciec nie był człowiekiem muzykalnym. Bywało tak, że byliśmy razem gdzieś na koncercie i mój ojciec ukradkiem czytał gazetę, co oczywiście moją matkę przyprawiało niemal o historyczną irytację. Usiłowała mu wyrwać po cichutku tę gazetę, dlatego że uważała, że to jest obelga dla tej muzyki, dla tego wspaniałego wirtuoza, czy dla tej znakomitej znakomitej orkiestry, której przyszliśmy słuchać. A on tu czyta o ordynarnej, głupiej polityce. Cóż jest polityka w porównaniu z muzyką? To jest zajęcie dla ordynusów, którzy właściwie nie rozumieją, co to jest piękno, co to jest wyższy walor życia ludzkiego. Ja byłam nakłaniana do muzyki, wbrew może jakimś moim innym potrzebom. Byłam wobec tego dzieckiem dosyć samotnym, bo miałam za dużo tych lekcji. Miałam 5 lat, kiedy już ten demon muzyki zasadzał mnie przed fortepianem i kazał grać 5-palcówki, więc to nie był dom typowy. Ojciec mój z zawodu matematyk był jednakże z usposobienia raczej filozofem i miał niesłychanie duże współczucie dla dramatów wewnętrznych mojej matki, która skądinąd bardzo mu przykrzała życie. Ale miał tak nieopisaną cierpliwość, bo wiedział, że ta kobieta, w której był bardzo zakochany, ożenił się z nią z wielkiej miłości i w tej miłości dotrwał do końca. Ale ona zadawała mu niesłychane cierpienia, upokarzała go, uważała go za człowieka mniej uzdolnionego do tych wyższych wartości duchowych niż sama była. Niesprawiedliwie zresztą. Wszystko to jej przebaczał. I ja myślę, że to się do pewnego stopnia odbiło także i na moim pisarstwie, które było sztuką z mojego własnego wyboru. Tak jak muzyka nie była z mojego własnego wyboru.